prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
10 najchłodniej jest na wybrzeżu, od 7 do 10 stopni, cieplej lokalnie na południowym zachodzie, około 17. Jutro znów będzie się umiarkowanie chmurzyć, miejscami może przelotnie popadać, a na termometrach od 10 do 19 stopni Celsjusza.
Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka i nasz pierwszy gość Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Włodzimierz Czarzasty w TVP Info mówi tak. Trzeba to robić tak i mówić. Jeżeli stracisz majątek, to przez Nawrockiego. Do mądrych ludzi to dociera, a ludzi mądrych jest coraz więcej. I ja się tak zastanawiam, po to będzie głosowanie tego drugiego weta do ustawy o kryptowalutach, drugiego weta prezydenta do tej samej ustawy o kryptowalutach, bo dwa razy rząd występował z tym samym projektem.
Do tej samej, ale warunki się zmieniają. I przy pierwszym podejściu mieliśmy między innymi raport dotyczący tego, co się dzieje na rynku kryptoaktywów. Teraz jesteśmy w sytuacji, gdzie dziesiątki, a nie setki tysięcy ludzi rzeczywiście tracą swoje pieniądze. Jesteśmy w sytuacji, w której ci oszukani przez nieuczciwych przedsiębiorców nie mają żadnych narzędzi w tej chwili, żeby
zobaczyć, kto jest za to odpowiedzialny, tak?
Bo to jest po pierwsze. Po drugie,
chociaż jak wiemy, ta ustawa, nawet gdyby weszła w życie, to nie zapobiegłaby tej sytuacji, do której pewnie pan nawiązuje, że z tego portfela rezerwowego zonta krypto wyparowało bardzo dużo, jeżeli nie większość pieniędzy. W pewnym momencie według audytu było tam około 20 tysięcy złotych, czyli nic.
To też jest brak systemowego zarządzania całym rynkiem, który powoduje, że dzisiaj na przykład nie można założyć w Polsce biznesu dotyczącego kryptoaktywów, który byłby odpowiednio nadzorowany, w związku z czym nie ma tej dywersyfikacji, gdzie ani również konkurencji na rynku, więc moim zdaniem to również przez ten systemowy brak regulacji, to co się dzieje dzisiaj, jeżeli chodzi o utratę majątków, to też ma związek z tą ustawą, bo nie można zakładać firm w tym zakresie i do polskich przedsiębiorców, do polskich startupów piszą zagraniczni ministrowie finansów, między innymi minister finansów Łotwy, zapraszając polskich przedsiębiorców do rejestrowania swoich działalności w innym państwie. Czy to był cel pana prezydenta Nawrockiego, żeby z jednej strony narażać ludzi na stratę, a z drugiej strony, żeby wyprowadzać biznes z Polski? Do tego to się niestety sprowadza.
Ale wynik tego głosowania jest już chyba przesądzony. Weto nie zostanie odrzucone, na przykład Konfederacja nie pomoże, bo Krzysztof Bosak mówi nie, nie zmienimy zdania, uważamy, że ta ustawa jest zła.
Jeżeli wynik będzie negatywny, no to zarówno przedsiębiorcy, jak i klienci ponownie zobaczą, przez kogo rynek kryptoaktywów w Polsce nie został uregulowany.
A jakie są dalsze plany rządu w tej sprawie?
Poczekajmy do samej debaty i głosowania. Trudno, żeby zakładać kolejne plany przed wynikami tego głosowania. Jedno jest pewne, musimy wprowadzić odpowiednie regulacje, które z jednej strony zabezpieczą interes klientów, a z drugiej strony umożliwią prowadzenie takiego biznesu w Polsce. Polska gospodarka na tym traci, że nie mamy żadnych regulacji w tym zakresie.
Sławomir Cenckiewicz wygrywa sądową batalię z Donaldem Tuskiem. Pierwsza instancja odwoławcza i SKW. Chodzi oczywiście o cofnięcie mu poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych. Działo się to latem 2024 roku. Dzisiejszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest już ostateczny. No i oczywiście szef BBN-u triumfuje, ale też żąda natychmiastowej dymisji Jarosława Stróżyka z funkcji szefa SKW.
No to jest takie polityczne harce pana Cenckiewicza. Pewnie miał przygotowane kilka takich haseł, pewnie jeszcze kilka postów w mediach społecznościowych w tym zakresie wypuści. Ważne jest to, żeby...
No są oczywiście oskarżenia pod państwa adresem.
No to jasne, codziennie są oskarżenia pod naszym adresem. Ja już się przyzwyczaiłem do tego, że nawet oficjalne profile BBN w mediach społecznościowych są wykorzystywane politycznie. rośnie, więc dla mnie to jest po prostu zwykła środa, natomiast
do walki ze mną
to...
po 13 grudnia 23 roku zaangażowano służby specjalne, prokuraturę, a w zasadzie cały aparat państwowy i media.
Aparat państwowy, wszystkie państwa świata, polska drużyna piłkarska i na pewno wiele kół gospodyń wiejskich walczy od 2023 roku przeciwko panu Cęckiewiczowi.
No, ale sądy przyznały mu rację.
Polityczne ataki. Ważne jest stanowisko w tym zakresie również koordynatora służb oraz stron, które otrzymają uzasadnienie. Wiemy, że uzasadnienie nie zostanie opublikowane ze względu na wyłączenie jawności, więc ważne jest przy tym wyroku sądu, żeby strony zapoznały się z wszystkimi okolicznościami, bo tak jak przy wszystkich wyrokach po prostu trzeba zobaczyć, co sąd, czego sąd oczekuje w tym zakresie.
No tak, ale czego się spodziewamy? Czy Sławomir Cęckiewicz otrzyma ponownie ten certyfikat bezpieczeństwa, dostępu do informacji niejawnych? Bo on będzie musiał przejść teraz od nowa procedurę, chociaż on, Pałac Prezydencki utrzymują, że od momentu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, to czerwiec 25 roku, jeżeli dobrze pamiętam, to niejako, że ten wyrok automatycznie mu ten certyfikat przywracał, ale Tomasz Siemoniak miał tutaj zupełnie inne zdanie. Natomiast Cęckiewicz ma inne problemy. Ma status oskarżonego w sprawie o ujawnienie planów strategicznych Wojska Polskiego na potrzeby kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. No i jest jeszcze zawiadomienie ABW do prokuratury w związku z tym, że w lutym 26 roku Cęckiewicz wziął udział w posiedzeniu BN-u, bez tego certyfikatu.
Tak, dlatego tak ważne jest uzasadnienie Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo spodziewam się, że właśnie w tym uzasadnieniu sąd wskazuje, w którym miejscu procedury jesteśmy. W związku z czym w normalnych warunkach politycznych to powinna być właśnie procedura pomiędzy odpowiednimi służbami a zainteresowanym. I uważam, że sprawa jest dużo bardziej zniuansowana niż proste polityczne posty pana Cęckiewicza i myślę, że właśnie dlatego one teraz są publikowane, żeby zakryć tę dużo bardziej złożoną rzeczywistość, bo to, czy należy całą procedurę przeprowadzić od nowa, czy od jakiegoś momentu, czy należy zastosować procedurę jedynie potwierdzenia, to prawdopodobnie znajduje się w uzasadnieniu wyroku ostatecznego, który oczywiście należy respektować, ale to do stron należy teraz wykonanie. Jedna z tych stron robi ucieczki polityczne, być może dlatego, że to uzasadnienie nie jest satysfakcjonujące dla pana Cęckiewicza, więc tutaj dajmy pracować odpowiednie służby.
No ale już zostawmy uzasadnienie, bo nie poznaliśmy tego uzasadnienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z tego samego powodu, z jakiego opinia publiczna nie pozna tego uzasadnienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale wyrok jest dla niego korzystny. Pierwszej i drugiej instancji.
No, ale właśnie
sądy przyznały mu rację.
Tak, tylko diabeł tkwi w szczegółach, właśnie w zakresie miejsca procedury, czy procedura będzie powtarzana, czy w jakim miejscu też się poprzednia procedura zatrzymała, bo to nigdy nie jest takie proste. Ja widzę, że Pałac Prezydencki czasem lubi wykorzystywać przepisy dotyczące ochrony informacji niejawnych do politycznych gier. Tak samo robiono przy panu marszałku Czarzastym i po prostu oni wykorzystują skomplikowane, złożone, bo bardzo ważne przepisy dla bezpieczeństwa państwa do właśnie takich politycznych sloganów. Rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej niż w tweetach pana Cęckiewicza.
To teraz zapytam o małżonka 1 i małżonka 2, czyli o taką propozycję, jaką złożył wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, a chodzi o przypadek państwa Trojanów, którzy, przypomnę tym, którzy może tej historii nie pamiętają, złożyli w Warszawskim Urzędzie Stanu Cywilnego wniosek o wydanie im polskiego aktu małżeństwa, bo ślub zawarli w Berlinie w 2018 roku. Ten wniosek został odrzucony, bo takie było uzasadnienie, transkrypcja naruszałaby porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Odwołali się do wojewody mazowieckiego, nic z tego. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, nic z tego. Do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten zwrócił się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi, jak postąpić w tym przypadku. I mamy Z listopada ubiegłego roku orzeczenie TSUE, że polskie urzędy stanu cywilnego mają obowiązek dokonać transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci. Ale mamy teraz też newsa portalu OKO.press, że rząd chce, żeby tylko panowie Jakub i Mateusz, którzy wzięli ślub w Niemczech, dostali ten akt małżeństwa, żeby nie było tak, że to rozporządzenie będzie obowiązywać także inne pary, które zawarły ślub tam gdzieś, gdzie można to zrobić.
To są dwie odrębne od siebie sprawy, ponieważ wykonanie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy zgodnie z prawem postępowania przed sądami administracyjnymi tylko sprawy będącej przedmiotem
orzeczenia.
I tutaj
pełna zgoda, bo Naczelny Sąd Administracyjny uchylił odmowne decyzje, które zapadała, które wymieniałam przed chwilką i zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie do uznania tego małżeństwa w Polsce. Natomiast przypominam, że NSA zwróciło się do TSUE z pytaniem i to pytanie dotyczyło tego konkretnego przypadku, ale mam wrażenie, że orzeczenie TSUE dotyczyło zjawiska, tak?
Tak. A jeżeli chodzi o orzeczenie NSA, Urząd Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawy ma 30 dni na wykonanie wyroku, ale termin biegnie od przekazania dokumentów z sądu do Urzędu Stanu Cywilnego. Te dokumenty jeszcze nie zostały przekazane, w związku z czym termin jeszcze nie biegnie, jeszcze Urząd Stanu Cywilnego nie może wykonać tego wyroku. I jak dokumenty zostaną przekazane do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, to wówczas Urząd Miasta Stołecznego Warszawy ma obowiązek wykonać wyrok, ale tylko wobec tej jednej pary. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to w tym przypadku mamy zakres rozporządzenia wykonującego polskie prawo o aktach stanu cywilnego, które jest po konsultacjach, uzgodnieniach i opiniowaniu i w tej chwili w Ministerstwie Cyfryzacji trwają analizy dotyczące wykonania jednego z postulatów, który pojawił się w trakcie tych uzgodnień, żeby zamiast w formularzu wymieniać małżonek pierwszy, małżonek drugi, stworzyć trzy rodzaje formularzy, gdzie będzie jeden wzór, w którym formularz będzie wymieniał kobietę i mężczyznę, drugi, w którym będzie wymieniał kobietę i kobietę i trzeci, w którym będzie wymieniał mężczyznę i mężczyznę. Trwają analizy, które z tych wariantów lepiej wykonują delegację ustawową i po przeprowadzeniu tej analizy, po sprawdzeniu, porównaniu tych wzorów, projekt będzie przekazany do podpisu.
Mm-hmm. Ale czy on ma szansę zaistnieć, wejść w życie? No bo ten news OKO.press to nie jest jedyna informacja, jaką mamy z otoczenia rządu, że rząd jest bardzo niechętny, żeby tę sprawę uregulować. To znaczy chodzi o to, żeby ograniczyć jej zakres właśnie do tej jednej pary i nie zajmować się całą resztą, wszystkimi podobnymi przypadkami.
W kompetencji ministra cyfryzacji jest w tym zakresie takie dostosowanie rejestrów państwowych oraz wydanie formularzy, żeby taka transkrypcja była możliwa. Poza kompetencją ministra cyfryzacji są skutki w innych miejscach polskiego prawa.
Ja
dlatego
pana pytam o to, jaka jest umowa koalicyjna w tej sprawie. Czy koalicja już dyskutowała w tej sprawie? Czy jest zgoda w koalicji w tej sprawie?
Musimy tutaj rozważyć skutki takiej transkrypcji w wielu różnych miejscach polskiego systemu prawnego, ponieważ na przykład w zakresie świadczeń ubezpieczeń społecznych tutaj Ministerstwo Rodziny już ustaliło, że w przypadku takiej transkrypcji takie świadczenia są należne. W przypadku relacji w ramach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego taka interpretacja nie jest już...
musimy kończyć. Czy koalicjanci się dogadali w tej sprawie, czy jeszcze nie?
Trwają analizy dotyczące wpływu transkrypcji na inne gałęzie prawa, w szczególności kodeksy rodzinnej i opiekuńczy, który
w artykule pierwszym. A nie trwają analizy tego, jak to wpłynie na słupki poparcia?
Ja nie widziałem takich analiz, nie zajmuję się słupkami poparcia w mojej codziennej pracy.
Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji Nowa Lewica. Dziękuję panie ministrze
bardzo
za rozmowę. Anna Mika Kozak, adwokatka specjalizująca się w ENA, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach, czyli rzecz jasna będziemy rozmawiali o tym, jak długo jeszcze zabawią w Budapeszcie Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski.
Autopromocja.
Marszałek Józef Piłsudski doprowadził do przewrotu majowego i dzięki temu uratował nas przed dyktaturą.
Powtarzam ci, przewrócić można kogoś tak, że uderzy się w głowę, już nie wstanie. A tobie się wydaje, że to jest przewrót na WF-ie. To była wojna domowa. Zginęło w kilka dni prawie 380 osób. 1000 osób zostało rannych. Mogło zginąć znacznie, znacznie więcej ludzi.
Prawdziwa historia Polski.
Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych. Autopromocja.
Reklama.
Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
Wbijam do MediaMarkt, ty też tam leć. W Zestawomani drugi towar minus 35%, więc doceń, bo możesz kupić nówkę. W zestawie taniej, a piąty produkt za złotówkę. Za złotówkę.
Szczegóły i wykluczenia akcji w regulaminie MediaMarkt.
Niedawno temu, ale tu i teraz blisko ciebie żyją prawdziwi bohaterowie. Żyją krótko i szczęśliwie. Wspomóż podopiecznych Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Podaruj 1,5%, by mogli żyć na 100%.
Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.
A Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1895 zł. Teraz za jedyne 1695 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
Wybieram Aldi, bo jest świeżo. Od czwartku banany. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,99. Teraz aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. A polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 34,99. Teraz aż 22% taniej. To tylko 26,99 za kilogram. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością potrzebują stałego leczenia i usprawniania. Ich choroby nie kończą się po serii leków lub po jednym turnusie rehabilitacyjnym. Pomóżmy im wspólnie. Przekaż 1,5% podatku na pomoc w rehabilitacji osób dorosłych, a także inne działania Fundacji Agory. Pamiętaj, różni ludzie, jeden świat. KRS 210-120.
Szukasz opon letnich do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium osobowe, dostawcze. Nic tylko wymieniać. Dopasuj opony do twojego samochodu z wygodną dobierarką na Allegro. Jak tak, to Allegro.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17:20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. To już drugie podejście do głosowania nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o regulacji rynku kryptowalut. Drugie, ale jesteśmy w innej sytuacji, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Nowej Lewicy. Sytuacja zmieniła się o tyle, że w ostatnim czasie setki ludzi tracą swoje pieniądze, a nie mają żadnych narzędzi, by bronić się przed nieuczciwymi przedsiębiorcami, powiedział gość Karoliny Lewickiej. Przypomnijmy, prezydent zawetował dwa projekty w tej sprawie. Koalicja zapowiada, że nie wyklucza przygotowania trzeciej ustawy. Numer rejestracyjny lokalu, wpis do ewidencji, regulamin i spełnienie norm przeciwpożarowych. Takie wymogi mają objąć właścicieli mieszkań wynajmowanych krótkoterminowo. Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprezentowało założenia ustawy, która ma ograniczyć szarą strefę takiego najmu. Nowe przepisy mają wejść w życie stopniowo, część jeszcze w tym roku, a pełne regulacje zaczną obowiązywać za 5 lat. Równolegle własne propozycje przedstawia Polska 2050, która chce dodatkowo uzależnić najem od zgody spółdzielni mieszkaniowych. W ministerialnym projekcie jest inny zapis, mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
My tutaj dajemy wspólnotom i spółdzielniom możliwość wnioskowania w sytuacjach patologicznych do gminy, do innych inspekcji o przeprowadzenie kontroli. Brak wpuszczenia na przykład do kontroli bez uzasadnienia oczywiście skutkować będzie zawieszeniem takiego lokalu. Czyli lokal nagle wylatuje z funkcjonowania w obrocie gospodarczym.
Resort przekonuje, że regulacje doprowadzą do wzrostu cen najmu krótkoterminowego. Branża turystyczna w Polsce w tamtym roku to 180 miliardów złotych, czyli około 5% krajowego PKB. Pacjenci onkologiczni mają priorytet w dostępie do badań diagnostycznych i nie obejmują ich limity, które zostały wprowadzone 1 kwietnia, zapewnia ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W rozmowie z TOG FM podkreśla, że pacjenci z kartą DILO zachowują pełny dostęp do tomografii komputerowej, rezonansu czy kolonoskopii.
Pacjent onkologiczny, diagnostyka pacjenta będzie płacona w 100% dalej w tym trybie nielimitowym, więc absolutnie dla mnie nieporozumieniem jest odsyłanie pacjenta.
Od 1 kwietnia Narodowy Fundusz Zdrowia płaci 60% za gastroskopię i kolonoskopię oraz 50% za rezonans magnetyczny i tomografię komputerową wykonywane ponad limit określony w kontraktach z placówkami medycznymi. Najbliższa noc będzie bez przymrozków i z rozpogodzeniami. Tylko na wschodzie kraju możliwe są słabe opady deszczu. Na przeważającym obszarze od 3 do 7 stopni. Cieplej będzie miejscami na południowym wschodzie około 9. I jeszcze raport smogowy. Umiarkowanej jakości powietrze jest w największych miastach w Polsce i okolicach. Tak jest w dużej części województwa mazowieckiego, łódzkiego oraz w Małopolsce. Tylko północ i ściana zachodnia z dobrej jakości powietrzem.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym jest z nami kolejny gość, Anna Mika-Kozak, adwokat specjalizująca się w ENA, rzeczniczka dyscyplinarna Izby Adwokackiej w Warszawie. Dzień dobry, pani mecenas.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o sytuacji Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy prawdopodobnie są w Budapeszcie. Prawdopodobnie, bo w niedzielę widzieliśmy ich w budapesztańskim studiu telewizji Republika, ale oczywiście jest środa, a nie niedziela, więc pewności mieć nie możemy. Zacznijmy od tego, że potrzebny jest nowy węgierski rząd i że prawdopodobnie ten rząd zostanie ukonstytuowany na początku maja, więc do tego momentu Orban może chronić, jeżeli ma do tego głowę, Ziobrę i Romanowskiego. A przyszły rząd na razie nie ma żadnego ruchu i przyszły premier na razie może tylko sugerować Ziobrze i Romanowskiemu, że nie zagrzeją zbyt długo miejsca na węgierskiej ziemi. Jak różni się obecna sytuacja Ziobry i Romanowskiego? Zacznijmy może od europejskiego nakazu aresztowania.
Więc pan Romanowski ma orzeczony europejski nakaz aresztowania, który został wydany przez polski sąd w lutym. On najprawdopodobniej dotarł już do odpowiednika sądu okręgowego na Węgrzech i sąd okręgowy węgierski będzie rozpoznawał ten wniosek zgodnie z procedurą, która obowiązuje w ramach współpracy sądowej w Unii. I w tej chwili to jest taki moment, kiedy sąd węgierski ma dosyć trudną sytuację, ponieważ jest związany tym nowym prawem, które zostało uchwalone 13 grudnia zeszłego roku. to jest ten Lex Ziobro, to jest dodanie takiej przesłanki, która umożliwia odmowę wydania obywatela w przypadku uzyskania przez niego statusu azylu politycznego bądź statusu uchodźcy.
Czyli europejski nakaz aresztowania jakby przestawał działać, gdyby dana osoba, wobec której ENA zostało wystawione, cieszyła się azylem politycznym.
On według tego, co wiemy i co jest napisane w tej nowej ustawie, w ogóle nie będzie możliwa taka osoba do ścigania i do przetransportowania do kraju wzywającego. I tak w tej chwili wygląda sytuacja prawna na Węgrzech, więc sąd, patrząc na te wszystkie przesłanki, to jest dodatkowa przesłanka nie wynikająca z dyrektywy i z transponowania przepisów ENA we wszystkich krajach członkowskich, no sąd węgierski nie będzie mógł uwzględnić wniosku o wydanie, gdyby teraz procedował ENA.
To w przypadku Romanowskiego. W przypadku Ziobry sytuacja jest inna.
W przypadku pana Ziobry sytuacja jest zupełnie inna, ponieważ wobec niego wydano w tej chwili nieprawomocne postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, które zostało zażalone do Sądu Okręgowego.
Wniosek też w sprawie wydania ENA.
Jest też wniosek w sprawie ENA, który trafił już też do Sądu Okręgowego, natomiast to postępowanie jeszcze się nie rozpoczęło. Sędzia, która ten wniosek ma rozpoznać, zdaje się, że jest na zwolnieniu, więc ten wniosek jest nierozpoznany. Obrońcy pana Ziobry złożyli wniosek o zawieszenie postępowania rozpoznania ENA do czasu, kiedy uprawomocni się bądź zostanie uchylone postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Ten wniosek nie został uwzględniony, ale czekamy na termin w Sądzie Okręgowym. Wobec Zbigniewa Ziobry wydany jest list gończy przez polską policję. I to jest na tyle, to znaczy, że...
List gończy obowiązuje na terytorium Polski.
Na terytorium Polski jest osobą ściganą i poszukiwaną. Natomiast co do Europy, potrzebny będzie ten europejski nakaz aresztowania.
Czy my jesteśmy pewni, że oni cieszą się azylem politycznym, ponieważ minister Waldemar Żurek pyta Węgrów o to, jaki jest status Ziobry i Romanowskiego, ponieważ na Węgrzech jest tak, że można przyznać jakiejś osobie status uchodźcy politycznego albo status osoby korzystającej z ochrony uzupełniającej. I taka ochrona uzupełniająca jest przyznawana osobie, która po prostu nie spełnia kryteriów uznania za uchodźcę politycznego, ale jest narażona na ryzyko doznania poważnej krzywdy po powrocie do kraju pochodzenia.
Nie znamy podstawy, którą dysponują panowie, którzy otrzymali decyzję.
Oni mówią o azylu politycznym. Pytanie, czy oni mówią w taki sposób publicystyczny, czy
tak,
prawny?
Taki potoczny sposób. Znaczy, jeden z obrońców wypowiadał się na temat azylu politycznego, ale to, co pani przed chwilą przeczytała, czyli ta ochrona uzupełniająca, ona nie odnosi się do tego, tak naprawdę, o czym mówią panowie, czyli o tym, że ich sprawa jest sprawą polityczną. Więc gdybyśmy zastanowili się nad tym, która z tych bardziej pasuje do tej sytuacji, którą się zasłaniają, że są politycznymi więźniami, być może będą i że są ścigani ze względu na swoją opcję polityczną, to wydaje się, że jednak powinni otrzymać status uchodźcy politycznego. To znaczy taką, ponieważ jest to po prostu dla nich lepsze z perspektywy ich obrony. Natomiast oczywiście, że strona węgierska nie odpowiada. Wydaje mi się, że po zmianie, która będzie teraz się działa, być może minister sprawiedliwości będzie bardziej chętny do przesłania dokumentacji, tak żebyśmy naprawdę poznali te podstawy. Wydaje mi się też, że ponieważ doszło przecież, pamiętajmy, do uchylenia ENY wobec Romanowskiego, tak? A propos tego azylu politycznego. Więc nie wiem, czy sąd okręgowy w Warszawie oparł się tylko na doniesieniach i na oświadczeniu obrońcy. Czy nie jest tak, że zostały złożone te dokumenty dotyczące Romanowskiego o tym azylu? Bo przecież jednym z przesłanek, która legła u tym, że uchylono ten N pierwszy, było to, że otrzymali status, że otrzymał status. Więc też trudno mówić o tym, ponieważ nie znamy tych dokumentów.
To teraz wrócę do europejskiego nakazu aresztowania i do tego przepisu, który pani nazwała Lex Ziobro z grudnia ubiegłego roku. Że nie można wydać osoby, wobec której jest ENA, jeżeli ona ma azyl polityczny przyznany przez państwo węgierskie. A gdyby państwo węgierskie cofnęło ten azyl polityczny? I czy państwo węgierskie to może zrobić? W jakim trybie może tego dokonać?
Jest taka możliwość cofnięcia takiej decyzji. To jest decyzja, która podlega, zdaje się, na Węgrzech ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, bądź organowi, który podlega pod ministra spraw wewnętrznych. I oczywiście takie uchylenie może nastąpić. I wtedy wracamy do tego punktu wyjścia, czyli wracamy do sytuacji, którą znamy i która nie jest sytuacją związaną z polityką, ale tylko z prawem. To znaczy osoba, która już nie ma tego statusu, jest osobą, wobec której ENA będzie rozpoznawane tak jak wobec każdej innej osoby w Unii Europejskiej. Czyli cofnięcie tego azylu oczywiście z automatu nie może zadziałać wydaniem, ponieważ nadal będzie to decyzja sądu co do rozstrzygnięcia w sprawie ENY.
Czy obaj panowie mogli w ciągu ostatnich dni opuścić Węgry i dokąd się mogli udać? Jeden i drugi.
To jest bardzo trudne pytanie. Nie wiem, nie chcę może też im... Mam kilka pomysłów, ale nie chcę o nich mówić.
Nie pytam o pomysły, jakbyśmy to mogły ująć polityczne. To znaczy, że spekuluje się, że mogą uciekać do Stanów Zjednoczonych, że mogą do Serbii, że może Zbigniew Ziobro wróci do Belgii, o której to mówił, że jest przecież teraz państwem jego zamieszkania, że w Brukseli ma stały adres. Tylko zastanawiam się... jaka jest w ich przypadku zdolność podróżowania? Bo słyszymy też o tym, że tak, no nie mają paszportów, tych, które wydało im kiedyś państwo polskie, a teraz im zabrało. Że ponoć mają specjalny dokument podróży przewidziany dla uchodźców politycznych w konwencji genewskiej. Rozumiem, że na podstawie tego dokumentu podróży mogą przekroczyć granicę, tak? Ale dokąd mogą dojechać na tym dokumencie?
To jest dosyć trudne pytanie, ponieważ na pewno wiemy, ponieważ to jest informacja potwierdzona, że pan Romanowski ma taki paszport genewski. Pan Ziobro nie potwierdza tego. I teraz taki dokument jest dokumentem zastępującym paszport obywatelski, w związku z czym można go użyć i wyjechać w każdym kierunku, w jakim tylko taka osoba dysponująca takim paszportem sobie zamarzy. Natomiast pamiętajmy, że to jest też tak, że ta ENA jest wydana. To znaczy, ta ENA, ona obowiązuje. I teraz nie jest też tak, że państwo, wobec którego my wzywamy do wykonania ENY, no, może pozostać całkowicie bierne i wiedząc, że procedura ENY jest już wszczęta i jest to wezwanie, może dopuścić do tego, żeby taka osoba wyjechała. No, oczywiście, że w przypadku, kiedy ENA już trafiła na Węgry, w przypadku Romanowskiego, to sąd powinien przedsięwziąć wszelkie kroki, tak żeby móc tą ENA rozpoznać, tak żeby to miało sens, to znaczy, żeby zabezpieczyć postępowanie w ramach ENY, czyli być może mógłby zastosować wszystkie środki, które temu służą, czyli nawet tymczasowe aresztowanie do czasu rozpoznania ENY.
Mhm, czyli taki areszt ekstradycyjny.
Taki areszt ekstradycyjny, który, no, tutaj znowu wracamy do tego, być może z mocy prawa nie mógłby być zastosowany, ponieważ jest ten azyl polityczny. Mhm. Ale to i tak rozstrzyga o tym sąd. Natomiast, no, jeżeli mają paszporty genewskie, na pewno Romanowskiego ma, to i państwo węgierskie, no, nie będzie chciało współpracować w tym zakresie jeszcze przez jakiś czas, to na tym paszporcie on będzie mógł opuścić Węgry i wyjechać wszędzie tam, gdzie będzie uważał, że jest bezpieczny.
Albo inaczej, wszędzie tam, gdzie ten specjalny dokument podróży jest honorowany.
Paszport genewski jest honorowany wszędzie? Przez wszystkie kraje, które są podpisały, tak.
Mm-hmm. A czym się różni taki list gończy, który jest wystawiony za Zbigniewem Ziobrą na terenie kraju, od międzynarodowego listu gończego? On, jak rozumiem, jest czymś jeszcze szerszym niż europejski nakaz aresztowania, którego zakres terytorialny jest ograniczony, a międzynarodowy obowiązuje na całym globie?
Europejski nakaz aresztowania nie jest dokumentem, który stanowi podstawę do ścigania w Europie. On stanowi podstawę tylko do przeprowadzenia postępowania w celu sprowadzenia osoby do postępowania, do odbycia postępowania karnego w Polsce. Natomiast listy gończe to są listy, na podstawie których dokumenty, których wszczyna się poszukiwania, faktyczne, fizyczne poszukiwania danej osoby. I w przypadku międzynarodowego listu gończego, no, najpierw mamy też taki list gończy, który jest listem, mówimy o nim, że on jest wpisany w taki system SIS Schengen, czyli obowiązuje na terytorium krajów, które są w tym układzie. I to polega na tym, że osoba jest poszukiwana, to znaczy aktywnie szuka się osoby, która jest objęta takim systemem. Natomiast międzynarodowy międzynarodowy list gończy, obowiązuje poza Unią i również służy do tego, żeby taką osobę ścigać i szukać jej. Natomiast, tak jak mówiłam, ENA to jest procedura wydania, ale nie ścigania. Więc no, międzynarodowy list gończy będzie aktywny w systemach wszystkich, przy których mamy do czynienia z przekroczeniem granicy. To znaczy, jeżeli ktoś jest poszukiwany albo listem gończym międzynarodowym, albo jest wpisany w SIS Schengen, to w przypadku, kiedy odbije paszport bądź gdzieś znajdzie się na podstawie tego dokumentu podróży, jego dane są zassane w ten międzynarodowy system poszukiwawczy i zostaje momentalnie zatrzymany.
To jeszcze jedno takie pytanie na koniec. Gdyby pani została adwokatką jednego albo drugiego, i padłoby pytanie ze strony Ziobry i Romanowskiego, rozdzielam obu panów, bo sytuacja, o czym pani już powiedziała, ich jest inna, to gdyby zapytali panią, czy ich sytuacja jest dobra, zła, czy taka sobie, to co by im pani odpowiedziała?
To jest bardzo trudne pytanie. Odpowiedziałabym, że na pewno ta sytuacja bardzo szybko może ulec zmianie.
A
ta zmiana na pewno będzie gorsza w przypadku Romanowskiego i będzie też gorsza w przypadku Zbigniewa Ziobry, jeżeli zostanie utrzymane to postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Na pewno ta sytuacja jest bardzo skomplikowana, ale na pewno są też jeszcze możliwości wyjścia z niej.
Anna Mika-Kozak, adwokatka specjalizująca się w ENA, rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie. Bardzo dziękuję pani mecenas
za
rozmowę. Zuzanna Dąbrowska, zastępczyni redaktora naczelnego Polskiej Agencji Prasowej, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach, a porozmawiamy o tym, że PiS traci węgierskiego sojusznika.
Reklama.
Kupujesz nowy sprzęt? Nie musisz się martwić o transport ani montaż. W RTV Euro AGD mamy od tego ludzi. Wniesiemy, zainstalujemy, a zużyty sprzęt odbierzemy. Szybko, wygodnie i profesjonalnie. A jeśli szukasz nowej lodówki, wybierz lodówkę Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399 zł. Teraz za 1999. Szczegóły w tym regulaminie promocji na wybrane pakiety usług znajdziesz w sklepach i na euro.com.pl.
Nowa superhybryda BYD Atto 2 DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 150 km. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km. Teraz SUV Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50 z zerowym oprocentowaniem. Sprawdź na BYD.com lub w najbliższym salonie BYD.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
Aflofarm. Każda tabletka powlekana zawiera 600 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
Bo w Media Ekspert taniej masz.
Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
Oszczędzam.
O, a ile?
200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
Bo w Media Ekspert taniej masz.
Hyundai Tucson to bohater gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Teraz jest dostępny w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj supermoce Tucsona i oferty na pozostałe SUVy Hyundai. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl.
Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Sejm w piątek spróbuje odrzucić kolejne weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Jeżeli wynik głosowania będzie negatywny, to zarówno przedsiębiorcy, jak i klienci zobaczą, przez kogo rynek kryptoaktywów nie został uregulowany i zabezpieczony, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Polityk lewicy przekonuje, że kolejny raz warto podjąć próbę odrzucenia prezydenckiego weta.
Przy pierwszym podejściu mieliśmy między innymi raport dotyczący tego, co się dzieje na rynku kryptoaktywów. Teraz jesteśmy w sytuacji, gdzie dziesiątki, a nie setki tysięcy ludzi rzeczywiście tracą swoje pieniądze. Ci oszukani przez nieuczciwych przedsiębiorców nie mają żadnych narzędzi w tej chwili, żeby
mają zobaczyć, kto jest za to odpowiedzialny, tak?
To jest po pierwsze.
Polskę do przyjęcia ustawy o kryptoaktywach zobowiązuje unijne rozporządzenie. Polska będzie 20. największą gospodarką świata w 2028 roku. Takie są prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Fundusz prognozuje, że Polska za 2 lata wyprzedzi Szwajcarię, kiedy to polskie nominalne PKB ma wyprzedzić to szwajcarskie. PiS, Konfederacja i PSL nie wykluczają poparcia kandydatury Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Oznacza to, że kandydat kolegium Instytutu ma szansę na wybór w Sejmie. Zdaniem polityków KO poparcie PSL-u dla Szpytmy byłoby poważnym zgrzytem koalicyjnym. Kolegium IPN rekomendowało wczoraj wiceprezesa Instytutu doktora Mateusza Szpytmę. Rekomendację zatwierdza Sejm za zgodą Senatu. Kilkaset pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot finansowanych przez Niemcy będzie dostarczanych Ukrainie w ciągu 4 lat, oświadczył niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Ocenił, że stosunki między Niemcami a Ukrainą ewoluowały do strategicznego partnerstwa, które jest korzystne dla dwóch stron. Za główny cel uznał zapewnienie Ukrainie obrony przeciwlotniczej. Stacja BBC w ramach oszczędności zwolni do 2000 osób, czyli około 10% pracowników. Będzie to największa jednorazowa redukcja zatrudnienia od 15 lat, informują dzisiaj brytyjskie media. BBC zatrudnia w Wielkiej Brytanii ponad 21 tysięcy osób. Jutro znów będzie się umiarkowanie chmurzyć. Miejscami będą też przelotne opady deszczu, a na termometrach od 10 do 19 stopni. W piątek ma być więcej słońca. Na termometrach podobnie. Takie same wartości.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W wywiadzie politycznym jest z nami Susanna Dąbrowska, zastępczyni redaktora naczelnego Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry.
Rozczarowanie. Zacznę od definicji. Przykre uczucie i stan psychiczny wynikający z konfrontacji oczekiwań, nadziei lub wyobrażeń z rzeczywistością, która okazuje się gorsza od tych przewidywań. I tak sobie myślę, że rozczarowanie to jest definicja stanu emocjonalnego PiS.
No nie wiem. Mi się wydaje, że PiS jest zadowolony, że nigdy nie popierał Wiktora Orbana, że uważa, że właściwie żadne wybory się nie odbyły dopiero co.
Że to nie ma żadnego znaczenia dla sprawy polskiej.
Żadnego, to na pewno, oczywiście. I dla Unii też nie. I zresztą prezydent Nawrocki powiedział, że dalej będziemy się przyjaźnić z Węgrami. Ale myślę, że takim mentorem reakcji PiS-u jest jak zwykle oczywiście Donald Trump, który właściwie miał do powiedzenia tyle po tym, jak go...
Najpierw nie miał nic do powiedzenia, bo się odwrócił plecami i poszedł.
Ale w końcu powiedział, że tak, że świetny człowiek jest ten nowy. Mm-hmm. I w ogóle super, no i że będzie dobrze. Także myślę, że to kot już stracił ogon od tego odwracania, ale nastrój sobie jakoś politycy Prawa i Sprawiedliwości potrafią poprawiać we własnym zakresie.
Wspaniałe było to przez kilka ostatnich dni dystansowanie się PiS-u od wyborczego rozstrzygnięcia na Węgrzech. Mam kilka apetycznych cytatów przed sobą. Przemysław Czarnek, zbyt wielką wagę przywiązujemy do tego, co się stało na Węgrzech. Rafał Bochenek w poranku TOG FM mówił, że chodziło tylko o pragmatyczną współpracę między Polską a Wiktorem Orbanem. Tomasz Bocheński: w polityce nie ma przyjaciół, był sojusznikiem w sprawach europejskich, a w sprawie polityki wschodniej nas bardzo dużo różniło. No tak się wyparli Orbana. No,
widać było, jak bardzo różniło po tym, co zrobił prezydent wobec dziennikarza TVN24, jak się bardzo zdenerwował po pytaniu o związki Orbana z Putinem. No ale cóż, to jest jedyna metoda, którą można było przyjąć. No, inna, która wchodziła w grę, to było głośne płakanie, posypywanie głowy popiołem, a tego żaden polityk nigdy nie zrobi, bo wie, że od tego mu poparcie spada. I tyle, no, robią co mogą.
No dobrze, czyli sytuacja wygląda tak, że politycy PiS-u i prezydent wspierali aktywnie Fidesz, nie zbili kapitału politycznego, raczej notują straty i teraz rozważmy, w jakiej to sytuacji PiS się w związku z tymi węgierskimi wyborami znajduje. Czy PiS dostał odpryskami konfidenckiej afery? Czyli jeśli się wspiera zdrajcę, który wynosi informacje do Rosji, to czy też błoto się do nas przykleja? Znaczy się w tym przypadku do PiS-u.
Myślę, że nie. Myślę, że to nie jest takie proste, że od zarzutów wobec kogoś innego, komuś drugiemu, kto się z nim przyjaźni, od razu spada. To jest proces. Zbierają się te drobinki i w pewnym momencie to się przekłada na wynik wyborczy. A czy się przełoży, to zobaczymy, bo jest jeszcze dużo czasu. Być może miałoby to wpływ, gdybyśmy mieli w Polsce wybory we wrześniu, ale nie mamy. Mm-hmm. Więc elektorat zapomina. Wyborcy zapominają.
I ma krótką pamięć, tak.
Ale też, kiedy się już odkochują, to rzadko kiedy zakochują się ponownie. Więc jeżeli ten ciężar wynikający z przyjaźni z Orbanem, te wspólne obiady w różnych dobrych restauracjach, kontakty, azyl polityczny dla dwóch panów, jeśli to wszystko przeważy w pewnym momencie, to część jakaś tam nieduża wyborców powie: nie, ja już nigdy na nich nie zagłosuję, ale to nie będzie duża część. To będzie jakiś 1, 2, 3 punkty i tyle.
Czy Prawo i Sprawiedliwość traci sojusznika do rozbijania Unii Europejskiej, po którym sobie sporo obiecywano, gdyby udało się w 27 roku wrócić do władzy?
Wydaje mi się, że PiS traktował Fidesz i Orbana jako taran, czyli taką siłę, która się już opowiedziała wprost, która mówiła rzeczy, których nikt inny nie mówił, która się zachowywała wobec Rosji tak jak nikt inny, włącznie ze Słowacją.
I za którą można się było schować, tak?
Tak. I patrzyli za ramienia Viktora Orbana, co się będzie działo dalej. Czy ta opowieść antyunijna będzie się przyjmowała w Polsce? Chcieli ewolucyjnie nawiązywać do przykładu Węgier, pokazywać go jako kraj sukcesu, mimo że naprawdę nie było żadnych powodów, by tak czynić, także ekonomicznych, co jest bardzo ważne. I było to bardzo wygodne, bo nie PiS był najbardziej eurosceptyczny. PiS się kreował na taką partię, która ma wątpliwości, chciałaby Europy ojczyzn i pokazuje palcem na Orbana, mówiąc: no zobaczcie, nie jesteśmy aż tacy źli. Co więcej, niektórzy z nas są nowocześni i są prawdziwymi Europejczykami. My nie jesteśmy Fideszem, więc to, co się działo na Węgrzech, służyło PiS-owi do odróżniania się i ewentualnych lekkich negocjacji w obrębie Unii Europejskiej w różnych sprawach. Oczywiście, jakby było w przyszłości, gdyby wygrał Orban i gdyby PiS wygrał po 27 roku, tego nie wiemy. Być może ta ewolucja, to delikatne pokazywanie palcem, zmieniłoby się w wygrażanie pięścią, bo dokąd PiS pójdzie w tej swojej antyunijnej retoryce, tego nikt nie wie, jak bardzo się napędzą, nakręcą, jak bardzo uznają, że to pozwala im zdystansować na przykład Konfederację.
Czy Węgry pokazały nieskuteczność albo mniejszą skuteczność poparcia ze strony Stanów Zjednoczonych? To, że szaleństwa prezydenta Trumpa studzą nawet sekciarskie głowy?
Ja myślę, że to jest taka sytuacja klasyczna z pocałunkiem śmierci, że opinia publiczna w całej Unii Europejskiej jest bardzo mocno antytrumpowska, ponieważ on spełnia wszelkie warunki do tego, żeby być czarnym charakterem. Tak jak Superman jest Supermanem i spełnia wszystkie warunki, by nim być, tak Trump spełnia wszelkie warunki hollywoodzkie i polityczne do tego, żeby właśnie być tym złym. I podobna opinia o nim jest w Polsce, jak i na Węgrzech. Opinia, co pokazują sondaże, idąca w poprzek elektoratów. Te elektoraty bardziej prawicowe, konserwatywne.
Są bardziej łaskawe wobec Trumpa.
Ale niewiele bardziej.
Ale niepobłażliwe.
Tak, liczą tylko, że może to cały czas jest ta taktyka narracyjna, że może to on, że on wcale tego nie myśli, co mówi, że on chce coś uzyskać. Próbują doszukać się sensu. Ale rezultat oceniają bardzo surowo też. Więc nie wiem, zastanawiam się bardziej nad tym, co Viktor Orban i jego ludzie myśleli o tym, co robią. Czyli jak mocno wierzyli w to, że właśnie tego rodzaju poparcie zapewni im te kilka punktów więcej. Można też nawiązać do tego, że przecież Jarosław Kaczyński miał pojechać z braterską wizytą do Budapesztu przed wyborami i tego nie zrobił. Czyli być może Jarosław Kaczyński ma lepszą intuicję niż Viktor Orban i wiedział, że to może się, wtedy by się naprawdę skleiło to bardzo mocno.
Mm-hmm. Miał jechać także z kandydatem na premiera Przemysławem Czarnkiem i w tym samym czasie, w którym przebywał w Budapeszcie amerykański wiceprezydent. Powróciła za sprawą węgierskich wyborów z całą mocą dyskusja o dalszych losach Ziobry i Romanowskiego. Jak rozumiem, dla PiSu to jest bardzo niekorzystna sytuacja, bo oni chcieliby, żeby ciszej już o tej sprawie.
I będzie ciszej. I będzie ciszej, dlatego że jeżeli uda im się wyjechać do Stanów, jeżeli rozpocznie się ten proces, który jest przez Madziora zapowiadany, proces ekstradycyjny, to być może będą próbowali, na pewno będą próbowali to zrobić. No, były różne kosmiczne
teorie. Ale ta dalsza ucieczka obu panów nie będzie budować poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, ale oni będą daleko. I my też,
jak
myślę o mediach. Tak. No, gdzieś się tam zaszyją w Wisconsin albo w Kentucky. Będą budowali ruch SIPAK zapewne. I w Polsce już coraz mniej będziemy o nich pamiętać. Media przestaną ich śledzić. I myślę, że PiS na to liczy, że kiedy byli tutaj bliziutko i w każdej chwili jednym pociągiem mogli wrócić, no to rzeczywiście byli swego rodzaju kłopotem z niepewną przyszłością, taką bombą tykającą. A teraz, kiedy jest wszystko jasne i kiedy będą starali się uciec, no to PiS może liczyć na pozytywny scenariusz. Chyba że uda się ekstradycja. Wtedy rzeczywiście będą znowu kłopotem.
I powrócą na ojczyzny łono.
Tak, bo wepchnął PiS z powrotem w to, o czym PiS chce zapomnieć. Czyli będą tłumaczyć, że było świetnie, że Ziobro był znakomitym ministrem sprawiedliwości, że to wszystko, co działo się w sądach, w Trybunale Konstytucyjnym i w całej Polsce było znakomite. A PiS tego wcale nie chce. PiS chciałby powiedzieć, oj, dobra, już dajcie spokój, tu zobaczcie, jaki zły jest Tusk. A Ziobro, przede wszystkim Ziobro, pewnie Romanowski, też im po prostu na to nie pozwolą i cała dyskusja zacznie się od początku i wszyscy Polacy sobie przypomną, jak to było. Wystarczy posłuchać Ziobry nawet teraz, kiedy udzielił kilku wywiadów.
Na Węgrzech wygrała umiarkowana prawica, a przegrała skrajna prawica. I to natychmiast sprowokowało frakcję Mateusza Morawieckiego, by wrócić do tej dyskusji, czy raczej skrajność, czy raczej umiar. I na przykład Paweł Jabłoński, stronnik Morawieckiego, rzecz jasna, dla Super Expressu ocenił wprost, że polska prawica musi natychmiast wyciągać wnioski z tej sytuacji. Nie możemy iść drogą Orbana, bo przegramy wybory. Orban przegrał właśnie przez radykalizację przekazu, czyli wracamy do walk frakcyjnych.
No tak, ale Orban był dogadany ze swoją radykalną prawicą, która w efekcie miała wynik taki sobie, kilka mandatów mają, ale nie za dużo. Natomiast tutaj PiS ma ogromną konkurencję w postaci obu konfederacji i trochę nie ma ucieczki przed tym radykalizmem, chyba że odda całą pulę radykałów tamtym ugrupowaniom, co skończy się tym, że spadnie do kilkunastu procent. I wtedy rzeczywiście może mieć poważne kłopoty, więc PiS tutaj jest pod ścianą, nie ma pola manewru.
Czy może teraz, i to ostatnie pytanie, proszę o krótką odpowiedź, z racji tego, że stracił wpływy i władzę Viktor Orban, to Donald Trump będzie poszukiwał nowego zawodnika do rozbijania Unii Europejskiej i postawi silniej na Karola Nawrockiego i to może być ten zysk PiSu? Zysk albo i nie zysk.
Zysk na pewno Karola Nawrockiego. Nie wiem, dlatego że dotychczasowa historia kontaktów polskiego prezydenta z amerykańskim prezydentem zupełnie nie daje żadnej możliwości przewidywania. Nie wiem, czy tam jest jakakolwiek chemia. Jeśli chodzi o przywódcę Finlandii, wszystko wiadomo, lubią się. Jest fajnie, jest chemia. Z Karolem Nawrockim nie wiem, a przecież też wiemy, że dla Donalda Trumpa ten kontakt i to poczucie, że ma wokół siebie wasali, jest najważniejsze. Zobaczymy, jak się będzie dalej zachowywał Karol Nawrocki, czy w ogóle będzie miał okazję do powiedzenia Donaldowi Trumpowi, jak bardzo go szanuje, poważa i kocha.
Zuzanna Dąbrowska, zastępczyni redaktora naczelnego Polskiej Agencji Prasowej. Bardzo dziękuję pani redaktor za rozmowę. Ja państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wywiad polityczny, który wydawał Maciej Jarząb, dobiega końca. Za chwilę TOK 360.
Reklama. Jeszcze nie śpisz?
Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dzień dobry, tu Kultura Liberalna.
Od 2009 roku reprezentujemy tych, którzy szukają faktów, a nie łatwych odpowiedzi.
Nie ulegamy naciskom. Sprawdzamy polityków, demaskujemy prorosyjską propagandę.
Kultura Liberalna to tygodnik, który nie ustaje w walce o wolność słowa i dostęp do sprawdzonych informacji.
Jako organizacja pożytku publicznego prosimy, przekażcie 1,5% podatku na dziennikarstwo idei. Dziękujemy. Jarosław Kujsz.
Katarzyna Kasia.
Nowa superhybryda BYD Atto 2 DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 150 km. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km. Teraz SUV Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50 z zerowym oprocentowaniem. Sprawdź na byd.com lub w najbliższym salonie BYD.
Siedzisz codziennie w korku przez dwie godziny?